Серце як облок.
Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego wydania audycji Serce jak obłok. Tomek Goska program realizuje, a w studiu witają się z Państwem jak zwykle w niedzielę o tej porze Joanna Kuczborska
i Agnieszka Osmulska-Ilczuk. Jak zwykle na początku przypominamy Państwu o wspólnej zabawie, konkursie, jak chce kto to nazwać, tomik za wiersz. To znaczy my z niecierpliwością wciąż czekamy na Państwa wiersze, może prozę poetycką, kto wie. Za każdy przysłany wiersz czy kilka wierszy Państwo otrzymują od nas tomik wierszy i uznanych, znanych poetów, ale czasami lokalnych, których twórczość, jak wiemy też z Państwa relacji, wywołuje zainteresowanie i jest bardzo inspirująca. Na pewno będzie to niespodzianka. Mamy tylko nadzieję, że rzeczywiście będzie dla Państwa miłym prezentem.
Czekamy w związku z tym na Państwa teksty, może te inspirowane latem, podróżami, te, które gdzieś wyrastają właśnie z zachwytu nad pięknymi miejscami, które Państwo w tym roku odwiedzili, ale również te zupełnie niezwiązane z podróżowaniem, może bardziej z podróżowaniem do wnętrza siebie. Wszystkie te listy można przesyłać drogą tradycyjną w liście ze znaczkiem, w kopercie ze znaczkiem na adres katolickie Radio Podlasie, ulica Biskupa Świrskiego 56 08 110 Siedlce z dopiskiem Serce jak obłok, albo drogą mailową studio@radiopodlasie.pl. Wtedy w temacie prosimy wpisać Serce jak obłok.
Break away and fly away, 'cause summer makes me run away from.
za chwilę zapraszamy Państwa na oczekiwanie wspólne na podróż, która dopiero się wydarzy. Podróż do Florencji. Jeśli Państwu zrobi się żal, że my nie możemy w tym roku jechać do Florencji, proszę się nie martwić. Warto mieć marzenia. Jeśli Florencja rzeczywiście będzie Państwa marzeniem, ufamy, że spełni się kiedyś w życiu. Natomiast chcemy Państwa też zaprosić na takie właśnie czekanie i tworzenie marzeń, na podróże, które czasami są w zasięgu ręki, wszędzie tam, gdzie możemy się wyciszyć, otworzyć na nowe doznania, na nowych spotykanych ludzi i na sztukę, która również tu, wcale nie tak daleko, jest piękna, inspirująca, ciekawa i myślę w wielu przypadkach niepoznana.
Ma
przed odlotem udało mi się złapać Dorotkę Fikulę, kustosza Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Witam cię serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
I dla mnie to jest interesujące, pomyślałam sobie, że dla państwa też, Florencja. Dorotka lubi Włochy i opowiadała przed rokiem, jeśli państwo pamiętają, o swojej podróży i fascynacji tym zakątkiem świata. A dlaczego teraz w Florencja i to na długo lecisz?
Tak, wybieram się do Florencji, ponieważ tego miasta nie znam. Nigdy tam nie byłam. Może przejazdem, ale tak naprawdę nigdy nie zwiedzałam tego miasta. Wszystkie wycieczki, wszystkie wyjazdy były tak pośpieszne, że omijały Florencję. I ja znam Florencję z książek, znam Florencję z literatury, z historii. Na tyle, na ile można poznać przez filmy czy przez książki miasto, to znam. Ale zawsze marzyłam o tym, by mieć trochę czasu, by tam pojechać, by pobyć w tym niezwykłym mieście, a przede wszystkim by obcować ze sztuką. Bo kiedy mam czas urlopowy, kiedy mam szansę wyjechać do Włoch na wakacje, to dla mnie to jest przede wszystkim kontakt ze sztuką. Nie jadę tam po to, żeby leżeć na plaży, choć nie mam nic przeciwko temu, by leżeć na plaży, ale ja akurat tego nie lubię. Ja szukam sztuki, szukam tego, co znam już z książek, co mogę zobaczyć w naturze, co może mnie na chwilę zatrzymać i uświadomić mi, że rzeczywiście poprzez sztukę można wiele powiedzieć i że nigdy nie można bazować tylko na albumach i że trzeba stanąć na wprost jakiejś rzeczy i poczuć taki dreszcz po plecach, że rzeczywiście można z nią bezpośrednio obcować. I zawsze marzyłam o tym, by pojechać do Florencji, by zobaczyć Dawida, Michała Anioła, by zobaczyć obrazy w Galerii Uffizi, by zobaczyć baptysterium, które tam jest w środku miasta, czy kopułę Brunelleschiego w Santa Maria del Fiore.
Zaraz jeszcze o Florencji poopowiadasz, czego tam oczekujesz i czego szukasz, ale powiedz mi, jak jest, bo wynika z tego, że bardzo przygotowana jeździsz do Włoch, tak. Jak to wynika z twojego doświadczenia? Czy zawsze byłaś przygotowana i nastawiona i dostawałaś to, czego oczekiwałaś? Tak. Czy były niespodzianki? In plus, in minus, bo to już nie bywa.
Kiedy 8 lat temu po raz pierwszy wyjechałam do Włoch, bo ja tak naprawdę nie spędzałam wcześniej tak wakacji i Włochy znałam tylko z książek, z albumów. 8 lat temu po raz pierwszy pojechałam na tydzień sama do Rzymu i w zasadzie moje oczekiwania były takie, by obcować ze sztuką. I kiedy jechałam, to była podróż autobusem, takim rejsowym, Warszawa, Rzym. Wszyscy bardzo się dziwili, że ja jadę zwiedzać, bo ci, którzy jechali razem ze mną, gotowi na taki trud nocnej jazdy całą dobę do Rzymu, no to jechali po to, żeby zarobić, po to, żeby, nie wiem, jakiś interes zrobić. Ja tak nie podróżuję. No, ja jechałam łakna sztuki i rzeczywiście było mi to dane. I jak wyglądają takie moje wyjazdy, tak samo będzie, myślę, teraz, kiedy pojadę do Florencji, bo rzeczywiście przygotowuję się, czytam książki, przewodniki i przypominam sobie to, co ze sztuki wiem na temat danego miasta, a potem biorę plan miasta do ręki, mały plecaczek z butelką wody i bułką i tak idę od ulicy do ulicy, od zakątka do zakątka. Oczywiście są niespodzianki, bo nie może tak być, żeby ich nie było. Czasem się gubię, czasem pytam ludzi i nie mogę się dogadać, jak mam dojść do jakiegoś miejsca. Czasem okazuje się, że do muzeum trzeba czekać bardzo długo, jest długa kolejka i ciężko jest czekać i wtedy szukam gdzieś cienia. Oczywiście jest to też okazja, by poznać ludzi, bo ludzie w czasie wakacji są bardzo otwarci i zawiera się znajomości bardzo szybko, dużo szybciej niż w takim życiu codziennym. A zatem są przygody. Są przygody. Ja na nie jestem otwarta, by poznawać ludzi, by patrzeć na nich. Bardzo lubię, czekając na przykład w jakiejś kolejce do muzeum, czy robiąc sobie przerwę na kawę, lubię patrzeć na ludzi, którzy są dookoła. Tak jak lubię patrzeć na widoki, lubię robić zdjęcia miasta, zakątków, tych wszystkich urokliwych miejsc, które mnie zachwycają, to lubię patrzeć na ludzi. I dla mnie taki czas nie jest stracony. To też tak sobie planuję wakacje, by właśnie patrzeć. By patrzeć i chłonąć. To też dziwi mnie, kiedy ktoś opowiada, że jedzie do Włoch, czy nie wiem, do Francji i jedzie tak na szybko i potem czasem znajomi wychwalają się, ile miast widzieli i ilu ciekawych katedrach byli, ale tak
zaliczone.
Naprawdę... O właśnie, tak dziś czuję, że to może jest zaliczone, bo jeśli bym spytała o szczegóły, to pewno by nie wszystko widzieli, bo rzeczywiście wycieczka z reguły jest tak organizowana, że się to robi wszystko szybko, w takim pośpiechu. Ja cenię sobie spokój, ja delektuję się tym wszystkim, ja delektuję się sztuką, którą mogę oglądać i tym wszystkim, co ona niesie. Dlatego moje wyjazdy są spokojne, refleksyjne. Ufam, że teraz też tak będzie, że odpocznę i bogata wrażeniami i wspomnieniami przyjadę tutaj, by opowiedzieć, co mnie zachwyciło we Florencji.
Jest z tymi dziełami sztuki, z którymi obcujesz, na odbiór których jesteś przygotowana? Czy coś cię zdziwiło? Oczekiwałaś czegoś innego? Okazało się za małe, za duże, inne niż w albumie? No przecież teraz te albumy są tak dostępne, są przecież też i internetowe muzea, gdzie można wejść w cudzysłowie i buszować po sieci, oglądać, ale taki kontakt jednak twarzą w twarz z dziełem sztuki czasem może zaskoczyć. Czy coś takiego ci się zdarzyło, że rozczarowało, a może zachwyciło, bo wydało się dużo ciekawsze niż to, co w albumie
było? Generalnie jest tak, że kiedy oglądam albumy, przygotowując się do wyjazdu, czy przeglądam zbiory muzeów, to wiem, że kontakt z dziełem sztuki bezpośredni będzie lepszy. Nigdy żadne zdjęcie nie odda takiej kolorystyki, nie da tej gradacji światła i cienia, które daje bezpośredni kontakt. I tak naprawdę ile razy szłam właśnie gotowa na spotkanie, to tyle razy był we mnie zachwyt. O! Dopiero jak stawałam przed konkretnym obrazem, to wiedziałam, że To jest dopiero ten smak, to jest dopiero ten smaczek, który możemy poczuć. I szczerze mówiąc, jest to, co już kiedyś mówiłyśmy. Obserwuję to wiele razy u siebie, żeby nie zwiedzać w pośpiechu, żeby nie zwiedzać muzeów w pośpiechu, żeby nie pędzić do jakiegoś jednego konkretnego, który znamy z albumu i który chcemy zobaczyć, żeby potem przeżyć zdziwienie czy radość, zachwyt, że jest inaczej. I ja w sobie cenię ten czas przeznaczony na zwiedzanie danego muzeum i polecam tak zwiedzać. O tym już kiedyś mówiłyśmy, żeby po prostu iść od sali do sali, powolutku zatrzymywać się na tym, co nas interesuje. Nie musimy na wszystko patrzeć, bo wiadomo, muzea są ogromne, ale iść z tym poczuciem, że po prostu wchodzimy do krainy, do świątyni sztuki i powoli, powoli tym się delektujemy. Na przykład miałam znowu takie spotkanie w naszym muzeum, że przyjeżdżają turyści, którzy przejeżdżają przez Siedlce i chcą tylko wejść.
El
Greco.
Tylko na chwilę. I do widzenia.
Tak. By zobaczyć obraz El Greco i poczuć ten dreszcz, że on jest ładniejszy niż na zdjęciu i w zasadzie można wejść. Nie tylko po to się wchodzi do muzeum, tak myślę. I tak też tym ludziom mówiłam, że serdecznie zapraszam, ale na dłuższe spotkanie, by kontakt ze sztuką był wartościowy. To nie chodzi tylko o ten impuls, o to doznanie. Ja w każdym razie tak patrzę na sztukę i serdecznie polecam takie patrzenie, by znaleźć ten czas, że właśnie wakacje są do tego, by wyłączyć to wszystko, co nam towarzyszy, czyli ten pośpiech, to tempo, że jedziemy od miasta do miasta.
Kto pierwszy stopę stawił na szczycie? Kto zaszedł wyżej, kto niżej spadł? Wokoło tego kręci się życie, wokoło tego kręci się świat. Kto kogo zrodził, kto kogo stworzył, kto komu jaki powierzył czas, tylko z pozoru nas nie obchodzi, lecz tak naprawdę pochłania nas. Kubeczek wody, garnuszek gliny, kilka żarliwych, tajemnych zdań. Powstał młodzieniec z żebra dziewczyny i go bogini oddała nam garnuszek. sercowy kość z naszej kości, krew z naszej krwi powstał młodzieniec. Cud mej urody, o jakiej każda kobieta śni. Jeżeli nie jest, jak miało być, komuś za dużo, komuś za mało, plotła się wstęga, przepnęła się nić. Przecież już tamte pieśni przepadły i tamtych wierszy dawno już brak. Może inaczej było naprawdę, może początek wyglądał tak. Kubeczek bundy, garnuszek gliny, kilka żarliwy, tajemnych zdań. Powstał młodzieniec z żebra dziewczyny i go bogini oddała nam garnuszek gliny. Wody, kość z naszej kości, krew z naszej krwi powstał młodzieniec. Cudnej urody, o jakiej każda kobieta śni. Na szczycie, kto zaszedł wyżej, kto niżej spadł, wokoło tego kręci się życie, wokoło tego kręci się świat.
Tak sobie myślę, dobrze jest spotkać kogoś, kto umie otworzyć nam oczy na coś, czego normalnie nie widzimy. Ja pamiętam kiedyś taki był cykl programów, nie wiem czy kojarzysz, Siostra Zakonna z takimi ząbkami, Siostra Wendy opowiada obrazy. Och, jak ja to lubiłam.
To było zachwycające.
Bo obrazy, które były, możemy powiedzieć, martwa ma natura, leży banan, stoi szklanka, albo tam, pamiętam taki obraz niesamowity, już pewnie ci kiedyś opowiadałam, Państwu też. Żółto, żółto, żółto i takie dwie czarne kropki. Aha. To jest pies podczas zamieci jakiejś tam burzy piaskowej. Natomiast ileż można o tym obrazie opowiadać? Żółto, żółto i dwie kropki. Ona opowiada tak, że człowiek czuł się wyróżniony tym, że mógł zobaczyć ten obraz. I ty robisz coś takiego tu, w Muzeum Diecezjalnym, ale jak jedziesz tam, czy brakuje ci tego, czy oczekujesz, czy wystarczają przewodniki i kontakt z książką tylko?
Nie wystarczają przewodniki i kontakt z książką. Mój kontakt ze sztuką polega na tym, to tak jak tutaj w muzeum, kiedy opowiadam o jakimś dziele sztuki, to odnoszę się do realiów, kiedy dane dzieło powstało. I wierzę, że kiedy stanę we Florencji przed rzeźbą Michała Anioła, przed Dawidem, to mi się w głowie wszystko jeszcze bardziej poukłada, że to nie jest tylko tak, że to niezwykłe osiągnięcie w dziedzinie rzeźbiarstwa, że niezwykła rzeźba i że ja nie tylko przyjechałam, by popatrzeć, jak pięknie wygładzony jest ten marmur i jak w pięknych proporcjach jest pokazany Dawid. stanowiący do dzisiaj kanon piękna i ideał proporcji, ale odniosę się do tego, co spowodowałoby taka rzeźba powstała i odniosę się też, patrząc, ufam, że tak będzie, do tego, jakie powstawały figury Dawida wcześniej i co znaczyło i co nadal znaczy dzieło Michała Anioła, czyli patrząc na tę figurę, nie będę szukać tylko w sobie zachwytu, ale odniosę się do czasów, kiedy ta rzeźba powstała. Wtedy, kiedy mieszkańcy Florencji chcieli dać wyraz poprzez rzeźbę i Michał Anioł to świetnie utrafił, pokazać swoją niezależność i potrzebę wolności. I pamiętam w dziełach sztuki, jak pokazywano Dawida inaczej. Dawida pokazywana jest właśnie we Florencji rzeźba Verrocchio, które wykonał Dawida inaczej. Najczęściej pokazywano go triumfującego. Myśmy o tym kiedyś mówiły. Pokazywano go w momencie, kiedy mały, delikatny chłopczyk dokonał rzeczy niezwykłej i pod jego stopą jest głowa wroga. No i można popatrzeć na tę rzeźbę, myśląc, no rzeczywiście, sprytnie wykonana, pięknie wypolerowany kamień, czy też odlew, bo są rzeźby w metalu i że jest to wyraz jakiejś myśli, jakiegoś epizodu, konkretnego epizodu z Biblii. Można tak popatrzeć. A jeśli się wie, że oni wykonywali to na polecenie ludu i że Michał Anioł złamał kanon, jaki wówczas tworzyli artyści, by pokazać inny moment, nie triumfującego po pokonaniu wroga, tylko gotowego walczyć. Gotowego walczyć za wszelką cenę i pokazał go w momencie, kiedy on mierzy wzrokiem wroga. Pokazał go nagiego. Nikt wcześniej nie pokazał Dawida nagiego. Czemu on jest nagi? Bo nagi jest bezbronny, ale pod opieką Boga. I to jest odniesienie do całego ludu florenckiego z początku XVI wieku. I Michał Anioł, to, o czym oni wtedy mówili, czym ludzie żyli, co chcieli podkreślić, on to złapał i po prostu wyraził poprzez sztukę. Więc stojąc przed tą rzeźbą, nie wyobrażam sobie, by tego nie widzieć, nie myśleć o tym. I tak, drepcząc uliczką za uliczką, myślę, że będę wchodzić do kolejnych kościołów, gdzie będą obrazy, które znam z wykładów, które prowadzę o sztuce, czy z albumów. I odnosząc się do tego, co ludzie wtedy myśleli, czym żyli, co artysta wyraził i po co, czuję, że będzie to dla mnie głębokie przeżycie.
do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fail and echoed in the wails of silence.
Rzeźba Michała Anioła, Dawid, co jeszcze szczególnie chciałabyś zobaczyć, na co się nastawiasz?
Marzę o tym, by zobaczyć katedrę Santa Maria del Fiore, bo to katedra, o której dużo czytałam, która ma kształt romański, jest budowlą romańską, ale o śmiałym gotyckim rysunku. Jest wielka, jest ogromna, to trzecia na świecie pod względem wielkości. No jak nie chcieć ją zobaczyć? Po Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, Świętego Pawła w Londynie. Jest rzeczywiście najznamienitszym zabytkiem toskańskiego gotyku. Jest dwubarwna. No i oczywiście ma słynną kopułę Brunelleskiego, którą warto zobaczyć, bo ona jest tak pięknie, rytmicznie pocięta żebrami i jest jeszcze gotycka. A jak ma się w pamięci kopułę Bazylice Świętego Piotra, która jest już renesansowa, to bardzo pięknie można mieć taką kontynuację gotyku i renesansu. Bardzo zależy mi na tym, żeby ją zobaczyć.
Ja to jeszcze widzę, rzeczywiście jest monumentalna. Ludzie jak mrówki pod nią
dokładnie
wyglądają,
tak,
dosłownie.
Dokładnie tak. Piękna, z taką piękną kampanilą, którą komponował Giotto, potem inni architekci ją wykonywali. Marzę o tym, by zobaczyć baptysterium. To najstarsza budowla z XI wieku we Florencji. O kształcie ośmioboku. Pamiętasz, jak opowiadałam kiedyś o budowlach na planie ośmioboku? Czemu to tak? Bo liczba 8 jest początkiem nowego. Jest następną po siódemce, po pełni doskonałości. I oto ją, jak widzę tutaj na zdjęciu, obłożono okładziną z marmuru zielonego i białego. Zrobiono to w XIII wieku. No i też wiem, że nie zrobiono tego bez przyczyny, że to nie jest do ozdoby. Biały kolor odnosi się do tego, że zaczyna się nowe. Czyli ci, którzy szli do baptysterium, wiedzieli, że idą do takiego budynku, w którym zacznie się ich nowe życie. I biały kolor, biały marmur był do tego też takim odniesieniem, że tutaj się coś zmieni. A zielony?
Nadzieja.
Dokładnie. Nadzieja na
drodze. Ale wiesz co, tak mówisz o tym, no jak załóżmy, że są przewodnicy, którzy to wyjaśniają turystom, wszyscy kiwają głowami, XIII wiek, marmur biały, zielony, piękny, no niesamowity, zresztą na zdjęciach tutaj też tak, to robi wrażenie, ale myślisz, że można też przeżyć takie właśnie duchowe oczyszczenie jak ludzie tamtego czasu.
Tak.
Że dla ciebie też jest ten biały z zielonym.
Dokładnie. Ja myślę, że tak. I właśnie ja tak zwiedzam. By mieć ten czas na to, żeby sobie uświadomić, że założenie architektoniczne kościoła, baptysterium ma swoje znaczenie i że ja wchodzę do takiego pomieszczenia, w którym architekci coś chcieli mi powiedzieć. To nie
i
jest
też
tak,
się
że...
chcesz otworzyć
dokładnie,
na to nowe.
Dokładnie tak. Kiedy wchodzimy dzisiaj do jakiegoś budynku, do jakiejś super galerii, nie patrzymy na jakim założeniu to jest. Raczej cieszy nas, że jest dużo sklepów i możemy wszystko załatwić w jednym miejscu. Dajemy się zaczarować. I teraz proszę sobie wyobrazić, kiedy ludzie szli do, na przykład do baptysterium czy do wnętrza kościelnego, szli z uwagą i z myślą, że dadzą się zaczarować, że czegoś się dowiedzą i kształt, założenie architektoniczne było celowo podkreślane. Kształt ośmioboku czy kształt krzyża, zatem idąc aleją Via Sacra, idąc do ołtarza, ludziom nagle otwierały się ramiona i widzieli krzyż, czyli dowiadywali się, że to jest opowieść w tym budynku, jest opowieścią o odkupieniu, o zbawieniu, o Jezusie i co jego męka znaczy dla nas. Podchodząc do ołtarza mieli szansę się przemienić, mając świadomość tego, co plan architektoniczny im powiedział. Plus katecheza, plus liturgia, plus sztuka, która w Nawach dopełniała tego wszystkiego. I ja zawsze tak patrzę. I nie wyobrażam sobie, by wchodzić do wnętrza i tylko zerkać na to, co jest sławne, wymienione w przewodniku i wyjść mówiąc, no dobra, no to możemy iść na kawę, bo już zaliczone. Ja siedzę długo w takim miejscu, ja chłonę, robię zdjęcia i mogę więcej, tym lepiej. I myślę sobie o tych ludziach, którzy to projektowali, o kolejnych artystach, którzy dopełniali swoim talentem wystrój danego wnętrza. Polecam takie patrzenie. Marzę o tym, by zobaczyć drzwi baptysterium, bo one są słynne, drzwi południowe, wykonane przez Andrea Pisano i drzwi północne Lorenzo Ghibertiego. Te płyciny, które on tutaj zrobił na początku XV wieku, stały się niezwykle ważne w dziejach sztuki.
One są drewniane czy złote?
To są odlewy. Te, na które patrzysz, to kolejne, to brama raju. Zależy mi na tym, żeby to zobaczyć. No a oczywiście marzę o tym, by wejść do Galerii Uffizich i kiedy oglądam ten album, widzę, że nie jeden raz tam będę, że będę się przyglądać po kolei wszystkiemu, co tam jest. Uwielbiam poważną sztukę średniowieczną, Cimabue, Madonna na tronie. Uwielbiam tą powagę i to dostojeństwo, które można z tych obrazów wyczytać. No ale proszę popatrz, czy nie jest piękny dyptyk triumfalny Piero della Francesca, gdzie są władcy Urbino, gdzie tak naprawdę ten dyptyk polega na tym, że jest jedna postać i druga naprzeciwko siebie. No po prostu rewelacja. Pokazani są z profilu dwie postacie, a za nimi delikatny pejzaż. Jak pięknie wyrysowana ta nieładna twarz, no bo po prostu myślę, że tak jak dla nas, tak i wtedy ta twarz tego mężczyzny nie była ładna. Pamiętam, że kiedy byłam w Perugii na wykładach z historii sztuki parę lat temu, to długo nad tym prowadzono rozważania, nad tymi portretami, głównie analizując pejzaż. Bo pejzaż, który jest w tle, który nas może dzisiaj nie interesuje, też był wyrazem pewnych myśli, albo był odniesieniem do konkretnej rzeczywistości, albo był symbolicznie wyrazem tego, co odnosi się do danej osoby, która jest na pierwszym planie. Jak tego wszystkiego nie oglądać z uwagą? Ale czekam na to, by zobaczyć obrazy Caravaggio, Tiziana, tak. Marzę o tym, by zobaczyć Botticellego właśnie Wiosnę, czy Narodziny Wenus. Ktoś mi kiedyś powiedział we Włoszech, że coś jest w tej damie niezwykle ekscytującego i że to trzeba zobaczyć na obrazie, by mieć rzeczywiście taki dreszcz po plecach, jak się ogląda Primavera rzeczywiście tak z bliska, to podobno robi wrażenie. Chcę to zobaczyć.
Mówisz, drogę po drodze zgubiłem, więc idę tam, gdzie wszyscy idą i z tym mi dobrze, chyba to nie tak. Mówisz, myśli od lat śpią w szufladzie i moje nie są już wcale, zamknął je strach, ale to nie tak. Otwórz serce, gdy ktoś zapuka, a odnajdziesz to, czego szukasz. Życiodajną siłę ma ufanie, serca otwieranie. Otwórz serce, gdy ktoś zapuka, a odnajdziesz to, czego szukasz. Świat odmienia branie i dawanie serca. Mówisz, noc kradnie spokój i pewność, lecz odmieni lęk przyjemność w słoneczny dzień, chyba to nie tak. Mówisz, po co się bić i uciekać, spokojnie wolę poczekać na lepszy świat, ale to nie tak. Otwórz serce, gdy ktoś zapuka,
a odnajdziesz to, czego szukasz. Życiodajną siłę ma ufanie, serce otwieranie. Otwórz serce, gdy ktoś zapuka, a odnajdziesz to, czego szukasz. Świat odmienia branie i dawanie, serce otwieranie. Czegoś pragniesz i sam o tym nie wiesz, więc pukam dziś do ciebie, gdy mówię ci: chyba to nie tak.
Czekam też na to, by zobaczyć ten obraz.
Raffaello.
Madonna z krzesłem. Z początku XVI wieku. Obraz, który nie ma kontynuacji, nie miał wcześniej. Nikt wcześniej nie wpadł na taki pomysł, by w tondo umieścić Marię w takim niezwykłym, jakimś weneckim stroju, która w zasadzie jest tutaj taką zwykłą dziewczyną. Bez tych oznak świętości, godności, powagi. I przez to, że ona siedzi na fotelu czy też na krześle, tuli tak czule swojego syna, oni oboje patrzą na widza. I przez to, że malarz umieścił to w tondo, czyli w okrągłym obrazie, jest wrażenie kołysania. No to jest niezwykłe. Bardzo chcę stanąć przed tym obrazem, by na przykład zobaczyć, i pewno będzie tak, jak o tym teraz mówimy. Przekonam się, że kolory na zdjęciach nie są adekwatne, bo to zawsze tak jest. To jest takie moje wrażenie, które
dla mnie
często
to też jest niezwykłe, że to przecież tyle lat minęło, a te kolory są wciąż i przemawiają. To jest
prawda?
Niesamowite.
Tak. No i tak myślę, że zachwytom nie będzie końca. Liczę na to, naprawdę, bo poza sztuką, poza obrazami, rzeźbami, na które czekam, architekturą, myślę też, że ten czas będę mogła spędzić przechodząc przez uliczki i czując tętno tego miasta. Tak poznawałam inne miasta we Włoszech, tak uwielbiam Rzym.
Podobno właśnie każde miasto inne ma to tętno i jest inne przez te odczucia
inny
takie.
Inny zapach. Inny zapach, inne kolory. Lubię to chłonąć i myślę, że jakieś wieczorne spacery włoskimi uliczkami dopełnią moich wrażeń, a tak jak mówię, jak wrócę, to z przyjemnością opowiem o tym, co widziałam, o tym, co mnie zaskoczyło, o tym, co mnie zawiodło. Bo pewno i też tak będzie. Coś może być nie tak, coś może, nie wiem, coś w sztuce może odkryję, co mnie zaskoczy. Ale ufam, że to będzie rzadko, że więcej będzie zachwytu i radości, o czym opowiem z przyjemnością.
Tylko ci życzymy takiego wyjątkowego przeżycia tego czasu florenckiego. Czekamy, aż wrócisz i opowiesz. A naszym gościem dzisiaj była Dorota Pikula, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach.
Dziękuję.
Serce jak obłok.
Drodzy Państwo, na dobranoc w zasadzie chcemy dzisiaj Państwu zaproponować piękne muzyczne spotkanie jeszcze. Cztery pory roku Vivaldiego, myślę, że jeden z bardziej znanych utworów muzyki klasycznej, ale chyba też rzadko mamy możliwość i okazję posłuchania muzyki klasycznej w dobrym wykonaniu. I dzisiaj chcemy się z Państwem pożegnać fragmentem czterech pór roku. Oczywiście będzie to fragment Lato.
Mamy nadzieję, że usłyszą Państwo w tych dźwiękach i brzęczące pszczoły, i ciepło lata, i delikatny letni wietrzyk. Z tą nadzieją żegnamy się już, dziękując za wspólne spotkanie. Tomek Goska, Agnieszka Osmulska-Ilczuk
i Joanna Kuczborska.
Thank you.